Wielka Solidarność. Audycja powstała we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
Dziesięć milionów. Tylu Polaków przyłączyło się do Solidarności po sierpniu 1980 roku. Wszystko zaczęły jednak tysiące osób, które zastrajkowały. Marzena Bakowska, witam i zapraszam do poznania ludzi Wielkiej Solidarności.
Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnie, opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących.
Piosenka dla córki była nieoficjalnym hymnem rodzącej się Solidarności. Utwór powstał w czasie strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku. Słowa Krzysztofa Kasprzyka, do których muzykę napisał, a które potem zaśpiewał Maciej Pietrzyk, doskonale oddają sytuację Ireny Skalskiej, gdańskiej tramwajarki. W sierpniu 80 roku była wdową, miała 39 lat. Zaczynając strajk w zajezdni przy ulicy Łąkowej, zostawiła w domu czwórkę dzieci.
Żyło mi się bardzo biednie. Cała czwórka się uczyła moich dzieci. Żeby moje dzieci nie chodziły głodne, żeby jakoś funkcjonować, to wzięłam sobie dodatkowo sklep mięsny do sprzątania, a oprócz tego, proszę panią, to nielegalnie przewoziłam po pół świniaka ze wsi, proszę panią, żeby dalej jakoś te dzieci, no czworo dzieci. Jedna pensja, trochę renty. Nie było mi lekko, bo to córka miała 16 lat, a najmłodsze dziecko do pierwszej klasy chodziło. Myśmy jeszcze wyjechali na trasę, ale dojeżdżam do stoczni, przychodzi do mnie mężczyzna, przedstawia się, że jest pracownikiem stoczni i powiedział mi, że rozpoczął się strajk i proszę zjeżdżać do zajezdni. I także zjechałam do tej zajezdni, tam już była grupa ludzi. No i teraz narada, postulaty, co my właściwie chcemy teraz od tego rządu wywalczyć. Przede wszystkim wynagrodzenie adekwatne do wykonywanego zawodu. Chodziło o wolne soboty, chodziło o urlopy macierzyńskie dla matek, no bo nie było przecież takiego czegoś. No nie wiem co tam jeszcze, ale dużo. No i wie pani, no, a przede wszystkim obalenie w końcu tej komuny. O to nam się najbardziej rozchodziło.
Więc zostaną w nas te noce nieprzespane i te bramy fabryczne wśród kwiatów, gdy przestała nagle być sloganem dyktatura proletariatu i gdy słuchał w napięciu kto żyw niespokojnych, niepewnych wieści, bo w ojczyźnie są rachunki krzywd. Obca dłoń ich też nie przekreśli, bo w ojczyźnie są rachunki.
Każdy trochę przestraszony, ja sama się bałam, bo mówię, czworo dzieci w domu. Czworo dzieci w domu, no są jeszcze wakacje, one są bez opieki. Z zakładu już nie można było wyjść, bo już były podzielone, kto stoi na warcie przy bramie. Przede wszystkim ja byłam też w tym komitecie strajkowym i było powiedziane tak, że my pracownicy musimy bronić naszego zakładu. Ogólnie nastąpił taki strach. Bo tak myśleliśmy, że zjechaliśmy na parę godzin i z powrotem na trasę. A tu się okazało, że to jednak zakrawało na dłuższy okres tego strajku. No i tak, pierwsze 3 dni i 3 noce to był bardzo wielki strach. Czy wjedzie Czech za ten 67 rok, czy wjedzie Rusek. Tego żeśmy się bardzo, bardzo bali. Co zrobimy w razie, jakoś do tego tak nie doszło. No i proszę panią, no i tak żeśmy koczowali te 2 tygodnie w tej zajezdni. Ja w końcu mówię, tyle ludzi jest, bo tam miałam 100 ludzi, bo to jest zajezdnia, ślusarze, elektrycy i różni, i nas motorniczych tyle. No to mówię, no coś tu trzeba jeść. Pójdę do domu, wezmę trochę tego mięsiwa, jakieś gary. No i wszystko poprzynosiłam na zakład, ponieważ blisko mieszkałam, więc nie musiałam się z tym ani wozić, ani co, tylko poszłam pieszo do domu i to wszystko przyniosłam. I tak cały strajk, oprócz tych te warty, które musiałam pełnić na bramie, na moje barki spadło gotowanie dla tyle osób. No, było ciężko, powiem. Ja tylko sobie zażyczyłam, żeby z tego, co ja tam ugotuję, żebym taką kankę, taką bańkę od mleka, żebym mogła dać dzieciom tej zupy, bo są w domu. Ale nie mogłam wyjść, tylko przez płot mogłam dzieciom podać, nie? Jeden posiłek, który ja z domu przyniosłam, to był. Natomiast później ludzie przywozili, wie pani, ta mleczarnia z Maciek, mleko przywoziło, piekarz na Łąkowej był, proszę panią, wypieki, chleb dawał. Z ogródków działkowych tam na Olszynce, proszę panią, przynosili warzywa. Nie było tego full wypas, trzeba było bardzo racjonalnie tym gospodarzyć, żeby się wszyscy pożywili. Na takiej kuchence dwupalnikowej, proszę panią, gotowałam, a te kotły były 50-litrowe. Jak ja to nastawiłam o 5 rano, to proszę panią, dopiero z ledwością się to coś tam ugotowało. No i potem był obiad, no kolacja tak samo, wie pani, nie?
Nazywam się Roman Zwiercan, od urodzenia mieszkam w Gdyni. W sierpniu 80 roku miałem 18 lat, więc byłem młodym człowiekiem, który jeszcze się uczył. Takim przebudzeniem chyba był rok 70. Pamiętam gryzący gaz przez okna przedostający się, skoty stojące pod blokiem, tłumy ludzi biegające, to widziałem jako dzieciak. I pamiętam rozmowę, jak ojciec przerażony bał się jechać do pracy, wtedy pracował na grabówku w jednostce wojskowej, bo słyszał, jak widzę takiego, to mi się nóż w kieszeni otwiera. I on był przerażony, prosty chłopak ze wsi, który no, trafił do wojska, został po szeregowcu tam jakimś kapralem, potem plutonowym. Żadna z niego podpora, powiedzmy, władzy.
Sierpień 80 roku. Jak pan się dowiedział o strajkach?
Pamiętam sobotę, wyjrzałem przez okno, mama mówi, to idź po chleb, spojrzałem przez okno, a tam w cudzysłowie kilometrowa kolejka. Jezu, co się stało? No, tyle ludzi nigdy nie widziałem przy piekarni. W tej kolejce się dowiedziałem, że strajkuje Gdańsk, że Gdynia strajkuje, więc ja odstałem to swoje, kupiłem chleb i oczywiście poleciałem pod stocznię zobaczyć, co się dzieje. No,
pod stocznię oburza. Komuny Paryskiej.
Tak, pod stocznię Komuny Paryskiej. No to brama zamknięta, mnóstwo osób z miasta, żony, dzieci, koledzy, jakichś tych ludzi i to było takie wrażenie oblężonej twierdzy. W związku z tym, że ta stocznia się odcięła, czyli tak nie wpuszczali, nie wypuszczali, to właśnie było takie mocno niepokojące. To raczej było takie wielkie oczekiwanie, co będzie. Taki duży niepokój. I myślę, że to chodziło o pamięć roku 70. Wówczas władza nie patyczkowała się. Chyba już pierwszego dnia było, że jako młodzi ludzie, tam nas się kilku zebrało, lataliśmy z ulotkami do pociągów, wsadzać do pociągów. Znaczy, oczywiście nie z własnej inicjatywy, tylko tam ktoś powiedział, że mamy ulotki, żeby to przekazać, żeby Polska wiedziała, że my strajkujemy. Sami kolejarze tak byli, nie, lepiej tutaj, no bo ludzie się obawiali. Czyli nie wiedzieli, jak to się potoczy. Nie było takiej powszechnej euforii, jakbym to powiedział potem po sierpniu. Jak końcówka strajku była, jak były już rozmowy kontynuowane, no to wtedy była taka wow, wygrywamy, mamy coś do powiedzenia. Natomiast ten początek to był taki, przynajmniej w Gdyni, to było takie oczekiwanie na nie wiadomo na co. Czy nie spadnie jakaś bomba i się znowu coś nie stanie.
Przemówienie Edwarda Gierka, pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z 18 sierpnia 80 roku.
Szanowni obywatele, rodacy, wydarzenia ostatnich tygodni, a zwłaszcza ostatnich dni, przejmują nas wszystkich głęboką troską. Przerwy w pracy licznych zakładów, występujące kolejno w różnych regionach, naruszają normalny bieg życia, dezorganizują produkcję, rodzą napięcie.
Jak reagowała pańska rodzina na to, że jest pan pod stocznią? Nie bali się o pana?
W 80 roku, w sierpniu, praktycznie nie pamiętam, bo mnie nie było w domu. Do końca 80, 81, to już nawet nie cały pół roku, w domu nie było rozmów na ten temat. To było tak, że myśmy zaczynali i od razu była awantura. Oni się po prostu bali. mieli taki przekaz z tamtej strony, że tutaj was wyrżną, jak tylko coś dalej. I teraz na ile w to wierzą, na ile w to nie, no to jest trudno ocenić, tak?
W tym czasie 10 milionów ludzi zapisuje się do Solidarności, a ci wojskowi są antagonizowani w stosunku do tej prodemokratycznej części społeczeństwa.
Tak, no ta psychoza, którą w nich wzbudzano, ten strach, to...
Jak doszło do tego, że pan zdecydował się opuścić dom?
Po którejś z rozmów na argument, że ja nie mam nic do gadania, bo jestem gówniarz i uczę się i dopóki jestem w domu, to mam obowiązek słuchać i tam nie będę nigdzie chodził, no to ja powiedziałem, skoro tak, no to trzasnąłem drzwiami i do widzenia. Wyobrażałem sobie, że no przecież jaki problem, to pójdę do pracy, co tam szkoła, tak, nieważna, no przecież tu się dzieje coś ważnego w zakładach pracy. No być z tymi ludźmi, bo to ja latałem do Wrzeszcza, jeszcze jak tam do tej starej siedziby, gdzie była Solidarność, no to było taki... To takie wow, no. Wszyscy byli przyjaciółmi. W przeciwieństwie do tego, co się działo tam, a tutaj wszyscy, chodź, jesteś fajnie, kolega, jeden, drugi, nieznani sobie ludzie, tak? Wszyscy byli swoi. To ja to odbierałem tak, że mamy wolność. Że to jeszcze trzeba tylko pierdyknąć w stół, to tam w Moskwie nożyczki się odezwą, ale się wycofają. Jesteśmy w stanie zmieniać. Jesteśmy w stanie zrobić coś dobrego. Jesteśmy w stanie komunistów odsunąć od władzy. Może jest taki paradoks, bo takie radykalizowanie się to pewnie było tych młodszych. Na pewno wpływ na to miało to, że nie miałem obowiązków, czyli nie miałem dzieci, nie miałem żony, nie musiałem nikogo utrzymywać. Nie miałem pieniędzy, nawet na bilet. A co to? No, co mi to przeszkadza? Nie było co jeść, no zawsze ktoś mi kromka chleba da, no to jakby nie musiałem się martwić takimi bieżącymi sprawami, bo nie miałem żadnych obowiązków, żadnych obciążeń. Nie zdawałem sobie sprawy właśnie z tej takiej prozy życia. Żeby pracować, to trzeba było mieszkać gdzieś. Mogłem pracować w stoczni w Gdyni, natomiast nie miałem szansy na mieszkanie, no bo jestem z Gdyni. Więc ktoś mi powiedział, że trzeba jechać na Śląsk, bo na Śląsku przyjmują ludzi, są te domy robotnicze. Ja mając to 18 lat, pojechałem do Bytomia, przyjąłem się do pracy w kopalni. Tam było takie bardzo duże zderzenie, bo ta atmosfera, która mi się tak podobała, to na tym Śląsku tego nie było. To było tylko odwalić swoje godziny, jeszcze najlepiej nadgodziny, bo nikt niczym się nie interesował poza pieniędzmi.
Roman Zwiercan z Bytomia wrócił na wybrzeże. Pomieszkiwał u kolegów. Próbował wyjechać do Afganistanu, w którym toczyła się wojna. Chciał walczyć z Sowietami z karabinem w ręku. W końcu przyłączył się do Solidarności Walczącej.
Nazywam się Kazimierz Iwaszko. W sierpniu 80 roku byłem kierownikiem takiego centrum teatralnego powstałego przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Ja już jako absolwent tego uniwersytetu i później jeszcze studiów podyplomowych dziennikarskich. Ale nie wiem dlaczego mieli do mnie takie zaufanie, że powołano mnie na jakby twórcę tego centrum, które miało za zadanie kontrolować głównie teatry studenckie, wówczas bardzo takie polityczne. Teatru Smego Dnia był tu liderem, a Lublin Adam Michnik wtedy nazywał Atenami Teatru Alternatywnego, że tam właśnie się tworzy najwięcej. No był do tego jeszcze Leszek Mądzik na Kulu ze swoją sceną plastyczną. Więc to rzeczywiście w tamtych czasach było dość znaczące w środowisku akademickim. No i uznano, że potrzebna jest jakaś struktura, żeby to wszystko związać. No i ja w ogóle bardzo krytycznie po tylu latach oceniam tę swoją działalność w tym centrum. Nierzadko używam takiego określenia jako tak zwany pożyteczny idiota, który nie miał świadomości. I myśmy wtedy wymyślili taki festiwal Konfrontacje Młodego Teatru. I ten festiwal w całości był nadzorowany przez SZSP pod względem jakby merytorycznym, czyli kwalifikacja teatrów i przedstawień. Aleksander Kwaśniewski, który jest kontrolerem tego w skali ogólnopolskiej. No i tu zawsze z Aleksandrem Kwaśniewskim ja toczyłem wielki spór. Kto do Lublina na ten doroczny festiwal ma przyjechać? Jaki teatr? Zawsze był największy problem z Teatrem Ósmego Dnia, więc był handel wiązany, że no to jak Teatr Ósmego Dnia, to jakieś dwa teatry takie po linii na bazie, jak na przykład Pstrąg z Łodzi i tam ktoś jeszcze. z Wrocławia, z Krakowa. I takim targiem dochodziliśmy do tego porozumienia, jakie to są teatry. Repertuar był znany, no bo oni mieli tam przedstawienie, które grali przez cały rok, więc to było proste. No i ten festiwal się tak w Lublinie odbywa w trudnych czasach, bo to przyjeżdżało ze 300 osób na ten festiwal, tych twórców studenckich. Trzeba było ich zakwaterować, te przedstawienia tam przez 3-4 dni były grane.
W lipcu 1980 roku wybuchły pierwsze strajki w Lublinie i Świdniku, które były preludium do sierpniowych protestów i powstania Solidarności. Brat Kazimierza Iwaszko, Janusz, był kolejarzem, jednym z organizatorów strajku na kolei.
Drugi dzień tego strajku, ja jestem w pracy u siebie w tej chatce Żaka w biurze. I taki prorektor, Antoni Pieniążek się nazywał, ja pod niego z tym centrum w strukturze podlegałem. Zadzwonił do mnie i czy ja bym się spotkał z pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Partii. Ja mówię, no dobrze, no to jak partia każe, no to Boże. I celem spotkania było to, że mając do mnie wielkie zaufanie, ja mam pojechać
do brata,
powiedzieć mu, co on robi i do czego to prowadzi. I co pomyśli, jak się dowie nasza mama pod Lublinem, że tu brat rozwala Polskę. No i tak pogadaliśmy i ja powiedziałem, ale gdzie ja tam pojadę? Ja nie wiem, gdzie jest ten komitet strajkowy, gdzie on siedzi. Ja nie znam tego węzła, gdzie, co i jak. Nie martw się, my ci w tym pomożemy, przyjedzie po ciebie samochód. Rzeczywiście przyjechał ten Fiat 125, no, luksusowy samochód z szoferem, który mnie tam podwiózł pod ten. No i też chyba jakiś przypadek, że tam spotkałem jakiegoś takiego kolejarza i mówię, że szukam Janusza Iwaszko, a okazało się, że on go dobrze zna. A kim ty jesteś? Ja mówię, no jestem bratem. No. I on poszedł i tego Janusza Iwaszko przyprowadził do mnie. I myśmy tam na peronie, z takim bocznym, nieczynnym jakimś usiedli. Powiedziałem mu, po co ja tu przyjechałem, z jaką misją i ten. No i Janusz w zasadzie był w takim kłopocie, że moja misja będzie niczym. I on wyrażał takie najbardziej zaniepokojenie, że to ja ucierpię, bo niczego nie wskuram. A wrócę do domu i mnie rozliczą. Też brałem to pod uwagę, że partia lubi się zemścić. Tak. I wymyśliliśmy z Januszem taki, no powiedziałbym, grec więzienny, że on dzisiaj w nocy chowa się tak, jakby nie był w komitecie strajkowym. Musisz kogoś innego wyznaczyć, że ciebie nie ma. I puść plotkę, że ty rezygnujesz z komitetu, jesteś zmęczony i zrób to jak możesz, nie wiem jak możesz, a ja wracam do domu. I się na tym skończyło. Nigdy nie musiałem składać sprawozdania z tej swojej pseudomisji. Nikt mnie z tego powodu później nie pytał, nie rozliczał nic. Strajk oczywiście się zakończył, nie z mojego powodu, tylko w sposób naturalny. I to był chyba jedyny strajk, który się zakończył postulatem politycznym w tym lipcu lubelskim. Mianowicie, że Rada Zakładowa będzie miała nowe i demokratyczne wybory.
Poczucie odpowiedzialności za losy Polski i Polaków nakazuje nam przypomnieć prawdy oczywiste. Tylko socjalistyczna Polska może być państwem wolnym i niepodległym, o nienaruszalnych granicach. Tylko ludzie złej woli, ludzie pozbawieni elementarnego poczucia obywatelskiej odpowiedzialności mogą tego nie uznać. Są granice, których nikomu przekroczyć nie wolno.
Oczywiście uczelnie były no, też pod specjalnym nadzorem.
Tadeusz Wrona.
U nas mieliśmy Politechnikę Częstochowską i Wyższą Szkołę Pedagogiczną. No, większość kadry należała do PZPR. Dopiero w tym młodym pokoleniu, jak myśmy przychodzili, to już na naszych studiach doktoranckich, które ja zacząłem w roku 75, z 10 osób tylko jedna osoba była członkiem partii. To był już pewien przełom, że idą młodzi ludzie, którzy się nie wpisują tak naprawdę w ten system do końca. Ale czy nie wpisywanie się to jest działalność opozycyjna, czy nie jest? Tak, bo oni mają w sobie już inne wartości. Są inaczej ukształtowani. No, sierpień 80 to był taki czas, kiedy wszyscy patrzyliśmy na Gdańsk, patrzyliśmy na Szczecin, no i w naszym przypadku również z Częstochowy patrzyliśmy na Jastrzębie Zdrój. Czyli te miasta, które potem były symbolem podpisanych umów sierpniowych. Przepływ informacji między nami był. Już nie pamiętam kto, skąd i jak przywoził te informacje. Docierały do nas. Każdy z nas miał rodziny w różnych miejscach, więc wiedzieliśmy, co się dzieje. Zresztą mieliśmy też kontakty w różnych zakładach przemysłowych w Częstochowie, więc ten przepływ informacji był. We wrześniu już Solidarność zarówno na Hucie, jak i w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, w kilku innych zakładach zaczęła powstawać. No sam jest na Politechnice, no może nie tak z dnia na dzień, ale pierwsze takie spotkanie na uczelni, zorganizowane zresztą przez pana Ujmę z działu technicznego, to był 4 października. Potem spotkanie takiej grupy inicjatywnej, właściwie Komitetu Założycielskiego, który ma przygotować demokratyczne wybory Komisji Zakładowej NZ Solidarność. To były wybory w 100% demokratyczne. Ku mojemu zaskoczeniu, ktoś mnie podał z sali i uzyskałem taką liczbę głosów, która mnie uplasowała w tej dziesiątce wybranych w tym komitecie założycielskim, oficjalnym. Chcieliśmy bardzo dobrze przygotować się do tych wyborów, które się odbyły na początku grudnia, a wtedy do związku u nas na uczelni należało prawie 1000 osób na 1400. Wybory się odbyły, szefem został Jacek Tomczyk, ja zostałem wybrany do prezydium i byłem szefem takiej komisji organizacyjnej, czyli takiej, która ma bardzo dużo roboty. Mając na ukończeniu doktorat, odłożyłem to wszystko do szuflady, bo to było najważniejsze. Najważniejsza była Solidarność. Urodziła nam się druga córeczka, a więc żona, dwoje małych dzieci, mieszkamy tam w tym akademiku, a tatuś jest zajęty Solidarnością.
W czasie stanu wojennego Tadeusz Wrona został odsunięty od pracy dydaktycznej. Przez kilka miesięcy musiał odbywać służbę w wojskowym obozie specjalnym w Rawiczu. Po przemianach 1989 roku został pierwszym prezydentem Częstochowy. Wielką Solidarność tworzyło 10 milionów osób. Byli robotnicy, jak gdańska tramwajarka Irena Skalska, wdowa z czwórką dzieci, ale byli też pracownicy naukowi, jak Tadeusz Wrona. Warto poznać z bliska twarze ludzi, którzy 40 lat temu uwierzyli, że może się coś zmienić na lepsze. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.